kontekście tej Ewangelii, którą przeczytał tutaj ksiądz Tadeusz i która stanowi wprowadzenie, a właściwie światło, słowo życia na ten miesiąc, trzeba by zapytać, najlepiej się znaleźć w sieci Pana. Tak? Więc to jest bardzo dobry klimat i bardzo dobre środowisko, bo jeżeli znajdziemy się w tej samej sieci, to wtedy będziemy, jeżeli damy się złowić przez tego samego rybaka, no to wtedy będziemy mieć ten sam punkt odniesienia. I tak już troszkę mniej żartobliwie, a bardziej w tonacji listopadowo-poważnej, wiemy doskonale, że często te relacje również i w rodzinie, także w małżeństwie, w przyjaźni, często łamią się i równocześnie spowodują wiele cierpienia, jeśli nagle Chrystus przestaje być wspólnym punktem odniesienia. Tak? Więc może nie tyle szukajmy siebie w korcu maku, ile raczej spróbujmy się odnaleźć w sieci Pana. Tematem jest wspólnota, jest posłana, by współpracować z Bożą łaską. Myślę, że znakomitą konferencją na powyższy temat jest dzisiejsze pierwsze czytanie z Listu do Rzymian, które słyszeliśmy. Ja tak sobie nawet wydrukowałem, żeby pokazać, że warto by było sobie tak właśnie to dzisiejsze czytanie, ale w całym kontekście, cały 12 rozdział wręcz wyjąć z Pisma Świętego, no może nie tam nie wyrywać kartek, ale gdzieś tam sobie z jakiejś elektronicznej wersji gdzieś wydrukować, po to, żeby mieć przy sobie od czasu do czasu sprawdzać nie tylko, czy dobrze współpracuje, ale czy dobrze nasza wspólnota funkcjonuje. Ponieważ święty Paweł, doświadczony w budowaniu i formowaniu wspólnot, mówi bardzo konkretnie i trafia w sedno sprawy. Dlatego tę piękną podpowiedź Ducha Świętego warto wykorzystać. Tak sobie pomyślałem po raz już nie wiadomo który, setny, tysięczny czy nie wiem ile, że nie przygotowywaliście zapewne tego tematu pod to dzisiejsze czytanie. Natomiast Słowo Boże jest o krok przed nami. No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, mówi święty Paweł. No i potem wymienia bardzo konkretnie, powtarzam, sięgnijcie do tego, sięgajcie do tego, no może jako taki rzeczywiście tekst, klucz do otwierania także tej Ewangelii. Ja tutaj spróbuję może rzucić jakieś jedno, drugie światło, ale niech rzeczywiście ten tekst świętego Pawła, zresztą w Biblii Tysiąclecia bardzo konkretnie nazwany ten rozdział, obowiązki chrześcijan, miłość i pokora zasadą postępowania, a potem poszczególne pasusy tego 12 rozdziału, życie ludzkie składaniem ofiar Bogu, stosunek do współbraci, miłość nieprzyjaciół i wszystko jasne. Tak? Więc jeśli odważam się tutaj mówić, to tylko dlatego, że to słowo Jezusa nas prowokuje. Notabene zresztą zauważyliście na pewno, że gdy Jezus przestał mówić, to powiedział. No właśnie, tutaj tak po polsku to troszeczkę za bardzo nie brzmi, tak? Gdy przestał mówić, to się wtedy odezwał. Nie, no właśnie, gdy przestał mówić kazanie, zaczął mówić wprost do Szymona. Zresztą Jezus mówił w taki sposób, że każdy czuł się dotknięty tym słowem, ale teraz zależało mu na tym, żeby to trafiło rzeczywiście bezpośrednio do Szymona, bo jak mówi stara zasada, Pan Jezus nie tylko ją znał, ale Pan Jezus przede wszystkim uczy nas tego, że nie wystarczy mówić do rzeczy, ale trzeba mówić do ludzi. Nie wystarczy mówić do ludzi, trzeba mówić do konkretnego człowieka. Warto doczytać tę właśnie Pawłową konferencję, jak powiedziałem, ten 12 rozdział Listu do Rzymian, bo on kończy się zdaniem bardzo ważnym. Mianowicie, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. To jest właśnie to, to jest ten kontekst. 12:21, to łatwo zapamiętać i trzeba zapamiętać. Rzymian 12:21, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. To jest rekapitulacja, podsumowanie tej konferencji, w której Pawłowej, w której jest miłość, niech będzie bez obłudy, miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem i tak dalej. Natomiast autorzy lekcjonarza zatytułowali ten dzisiejszy fragment gorliwie wypełniać swoje zadanie w Kościele. Czyli we wspólnocie, a misją, posłaniem, zadaniem całej wspólnoty przez duże W, którą jest Kościół, jak i każdej mniejszej wspólnoty, również waszej, jest współpracować z Bożą łaską. Jak? O tym właśnie mówi ten 12 rozdział Pawłowej konferencji. I zaczyna się bardzo znamiennie. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną. To znaczy, patrząc na życie niektórych ludzi, to widzimy, że dali ciała. No. Ale tu Pawłowi nie o to chodzi. Nie żeby dać ciała, to znaczy, żeby po prostu się skompromitować, ale żeby dać siebie w całości. Całości. Jeśli nie ma mnie w całości, to nie ma mnie w ogóle. To nie można być, tak samo jak nie można być za bardzo zdrowym, tak nie można być trochę we wspólnocie, prawda? Jak można trochę we wspólnocie? Tak. Nie można próbować być świętym, tylko albo jesteś święty, albo nie jesteś. Ktoś będą tak próbuje, nie? Tak próbuje. No. Nie można spróbować być świętym. Abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną. Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Wspólnota jest niezastąpionym miejscem, w którym człowiek rozpoznaje wolę Bożą. Czyli znowu wracam do tego powiedzenia około dzisiejszej Ewangelii, mianowicie zgrób się głupim, przyjdziesz fraj, właśnie, żeby nie robić po swojemu, ale by rzeczywiście zrobić to po Bożemu. Co? Wszystko. Święty Jan Paweł II na zakończenie Wielkiego Jubileuszu, wytyczając nam marszrutę w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa, zwrócił uwagę na fundament tej współpracy z łaską. Istnieje pewna pokusa, mówił papież, która od zawsze zagraża życiu duchowemu każdego człowieka, a także działalności duszpasterskiej. Jest nią przekonanie, że rezultaty zależą od naszej zdolności działania i planowania. Od naszej zdolności działania i planowania. Kościół jest pełen działaczy, prawda? Działaczy, których trzeba uzdrowić i nawrócić. I działaczy, którzy muszą się dać wyleczyć i dać se powiedzieć, nie? Bo pierwszy krok do mądrości, zresztą bardzo siedmiomilowy, to wiemy, jak jest, nie? Dej se powiedzieć. To znaczy, daj sobie powiedzieć. No. No daj sobie powiedzieć. To jest punkt wyjścia do jakiejkolwiek przemiany. Ale papież mówi dalej. To prawda, że Pan Bóg oczekuje od nas konkretnej współpracy z Jego łaską, a zatem wzywa nas, byśmy w służbie Jego Królestwa wykorzystywali wszystkie zasoby naszej inteligencji, zdolności, działania. I tu słyszymy z tyłu głowy to Pawłowe właśnie odnawiajcie, odnawianie umysłu, przemienianie i tak dalej. Tak, jasna sprawa. Ale papież mówi tak. Biada jednak. Używa takiego bardzo ewangelicznego, jezusowego słowa. Biada tobie, Korozein. Biada jednak, gdybyśmy zapomnieli, że bez Chrystusa nic nie możemy uczynić. I to nie jest slogan, to nie jest truizm. No tak, no, bez pundbuczka się nie do. Nie? No, bez pundbuczka się nie do. A ile rzeczy w życiu bez pundbuczka żeś zrobił? Nie? No, dało się, nie? Dało się, no pewnie, że się dało. Oczywiście, że się dało. Więc to nie ma być jakiś slogan, to nie ma być jakiś truizm, tylko byśmy... Gdybyśmy zapomnieli, że bez Chrystusa nic nie możemy uczynić, to biada nam. I mówi dalej Ojciec Święty, modlitwa sprawia, że w życiu towarzyszy nam świadomość tej właśnie prawdy. Modlitwa sprawia, zauważcie, jak to usłyszałem o tych rekolekcjach w ciszy, w milczeniu, co to będą właśnie dlatego drogie. No ale Jezu drogi, tyś miłością, prawda? No właśnie, nie, więc dobrze, bardzo dobrze. Modlitwa sprawia. Nie, że modlitwa pomaga, modlitwa, no, przydałaby się. Modlitwa sprawia, modlitwa ma moc sprawczą, bo modlitwa to jest dzieło Ducha Świętego w nas, czyli dokładnie to, co jest wspólnotą. Proszę, wspólnota to nie jest jakiś zlepek naszych kombinacji, tylko to jest dzieło Ducha Świętego pośród nas. Modlitwa sprawia, że w życiu towarzyszy nam świadomość tej właśnie prawdy. Przypomina nam nieustannie o pierwszeństwie Chrystusa i przez odniesienie do Niego, o pierwszeństwie życia wewnętrznego i świętości. A więc nie próbujmy być święci, tylko bądźmy święci. Żyjmy jak święci. Nie próbujmy, już żeśmy tyle razy próbowali. Nie? No właśnie. Już nie róbmy z Polski, Japonii, bo żeśmy już próbowali. Nie? Po prostu tylko, żeby Polska była Polską. No! Im bardziej chcemy rozmawiać z ludźmi o Bogu, tym więcej, tym głębiej rozmawiajmy z Bogiem o ludziach. Tu odwołuję się do takiego chyba najkrótszego biograficznego opisu świętego Dominika, założyciela zakonu kaznodziejskiego. Kiedy jego biograf właśnie w tym jednym zdaniu streszcza to, co było, można powiedzieć, charyzmatem Dominika. Z ludźmi o Bogu, a z Bogiem o ludziach. I wtedy zero plotek, nie? No bo z Panem Bogiem mogę sobie poplotkować na jakikolwiek temat. Natomiast wtedy będę wiedział, jak z ludźmi o Bogu rozmawiać. To znaczy, po Bożemu. Bo o Bogu to nie znaczy, że za każdym razem muszę komuś wciskać jakąś moralinę, albo za każdym razem muszę komuś od razu jechać z jakąś pobożnością. Bo może akurat w tym momencie nie być na to zupełnie przygotowany. Może dostać zawału przed nawróceniem. Więc tu trzeba bardzo być ostrożnym, ale na pewno trzeba z ludźmi rozmawiać po Bożemu, tak jak rozmawiałby Jezus. Pierwszym znakiem miłości jest szacunek. Jak się nie szanujemy, no to jak możemy się kochać? Ojciec Święty nazwał tę kluczową zasadę chrześcijańskiego życia i rozwoju zasada pierwszeństwa łaski. Tak współpracować z łaską, żeby ona zawsze była pierwsza. Żeby była przed nami, a nie za nami. Pamiętamy to Jezusowe skierowane do Piotra. O, tu zresztą jeszcze wróci do tego. O. Zejdź mi z oczu, szatanie. Dokładnie mówiąc, stań sobie za mną. Nie zasłaniaj mi, a może inaczej, to ja mam być twoim ochroniarzem, nie ty moim. Coś ci się, Piotruś, pomyliło. Kto tu kogo ma zbawić? Więc Jezus nie odsyła Piotra w diabły, tylko Jezus mu mówi, stań sobie za mną. Tak się umówili. Jak ci powiedziałem, pójdź przede mną, czy powiedziałem, czy pójdź za mną? No, więc wszystko jest. On zawsze pierwszy, on zawsze przede mną. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. Zawsze. Czemu? No bo nie mam oczu z tyłu. No. Stawiam sobie Pana przed oczy, bo mam je z przodu. Tak właśnie z tej Łukaszowej Ewangelii, rozdział 5, 4-6, która jest, jak powiedziałem, światłem na ten temat. Musimy jak zawsze widzieć ten fragment w pełnym kontekście. Wtedy wyraźniej unaoczni się to pierwszeństwo łaski. Nie tylko my mamy dać pierwszeństwo Bogu, przekazać Mu inicjatywy, ale to On pierwszy wychodzi w naszą stronę i warto to zauważyć. Zauważcie, w tej Ewangelii jest to, no, to zło patologicznie. No. Jest to proste jak 10 metrów sznurka w kieszeni. No to tu wszystko jest jasne. Patrzcie, Jezus stał nad jeziorem. Jezus zobaczył łodzie. Jezus wszedł do jednej łodzi. Jezus poprosił Szymona, żeby nieco odbił od brzegu. Jezus usiadł. Jezus nauczał tłumy. To jest na razie 6 razy. Za chwilę będą jeszcze 2, żeby było fajnie. Bóg podejmuje szereg działań, by zbliżyć się do człowieka na odległość spojrzenia. Żeby spojrzenie Boga i człowieka mogły się spotkać. Jest to niezwykłe spotkanie spojrzeń w Ewangelii. Gdy przestał mówić, zaczął mówić. Gdy przestał mówić, odezwał się do Szymona. Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. Jezus odwrócił się od tłumu i dla Boga istnieje już tylko ten jeden człowiek. Wszyscy inni istnieją dzięki Bogu. On ich podtrzymuje w istnieniu, bo inaczej by wyparowali. Natomiast w tej chwili w centrum uwagi Boga jest ten konkretny człowiek, rybak Szymon. I wtedy też musiał na niego spojrzeć. I wtedy po raz 7 tego dnia Jezus wyszedł z inicjatywą. Zrobił wielki krok w stronę człowieka o imieniu Szymon. Wszedł drzwiami otwartymi. To są drzwi konkretnej potrzeby, w której znalazł się ten człowiek i jego otoczenie. On przychodzi z tej strony, z której się go nie spodziewali. Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. Przecież on przed chwilą mówił kazanie, a on jest w samym środku ich problemów. On nie jest oderwany od życia. Kto powiedział, że Pan Bóg, przykazania i tak dalej są oderwane od życia? Pan Bóg nie jest oderwany od życia. To my jesteśmy oderwani od życia. Dlatego między innymi jesteśmy często tacy anemiczni w naszych decyzjach. Czemu? Bośmy się od kontaktu odłączyli. No. Jesteśmy żarówką, która próbuje świecić tak jakoś, a kabelek się ciągnie. Wypłyń na głębie. Skąd wiedział, że Piotr i inni rybacy płuczą sieci z wodorostów i innych śmieci po nieudanym połowie? Ktoś powiedział, Jezus był wnikliwym obserwatorem, zauważył, że łódź jest pusta, czyli nic nie złowili, zauważył, że gęby mają zmęczone, czyli znaczy, że całą noc pracowali. W porządku. Ale Jezus zauważył coś jeszcze. Widział głębiej. On widział głębiej. Zanim ich wypuścił na głębie, to sam spojrzał głębiej. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg. Bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na serce. Usłyszał Samuel, kiedy wybierał króla. No, wybierał króla tak, jak my czasami wybieramy, prawda, naszych niektórych przedstawicieli. No, no. Nie, nie, ja się nie odnoszę do ostatnich wyborów, tylko chodzi o to, że on taki ładny, nie, że taki elegancki. No i co z tego? Nie tak człowiek widzi, jak widzi Bóg. Jezus, patrząc w serce Szymona, zauważył tam coś więcej niż tylko troski zmęczonego rybaka. Co dokładnie zauważył, nie wiemy, bo tajemnica powołania pozostanie tajemnicą serc. Serce Boga i serce człowieka. Ale nieco światła odsłania nam zaskakująca odpowiedź Szymona. Zauważyliście, co ten gość zmęczony, zniechęcony odpowiada? Wbrew sobie to robi. I to jest kolejny bardzo ważny krok w stronę zrozumienia, co to znaczy współpracować z łaską. Współpracować z łaską to zdecydować się na niemożliwe. Pamiętamy to świętego Maksymiliana Kolbe. Już tu wiele razy przytaczałem, chodzi to za mną, prawda? I jak mówił do swoich współbraci. Kochani bracia, bądźmy realistami. Prośmy o rzeczy niemożliwe. Współpracować z łaską. Szymon mówi, mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. To nie ma zupełnie sensu. Po Szymonowemu, po rybacku, ale nie po Jezusowemu. I to zauważył Jezus chyba w Szymonie, że Szymon jest gotów zrobić coś szalonego. Jest gotów zrobić coś szalonego. Pan Bóg lubi stukniętych. Takich, którzy wymykają się z jakichkolwiek konwenansów, nie? A on jest sam, ona jest sama. To też musi być bardzo nieszczęśliwa, nie? No nie musi. Może, no oczywiście, no każdy człowiek ma prawo do nieszczęścia. No oczywiście tak. Jak ma prawo do szczęścia, to ma też prawo do nieszczęścia. Ale nic nie musi, prawda? No nic nie musi. Wcale nie musi. Wtedy i Szymon spojrzał w oczy Jezusowi i podjął decyzję, którą można by streścić w prostym zdaniu. Jezu, ufam Tobie. Na długo przed dzienniczkiem świętej Faustyny. No bo to tak działa. To tak działa w każdym mistyku. Czyli w każdym z nas, kto zdecyduje się na niemożliwe. Bo mistyk to nie taki, no mistyk, wystyk. Nie, no, raz gorący, raz zimny. Nie, nie. Zaufam Ci, bo słowa, które przed chwilą głosiłeś i to Twoje spojrzenie przekonują mnie, że jesteś godny zaufania. Wszedłeś właśnie do mojej łodzi, choć miałeś wybór, przecież były inne łodzie. Aś wlazł do mojej. Z niej głosiłeś naukę z mocą. Pierwszą bazyliką świętego Piotra nie była bazylika świętego Piotra i pierwszą katedrą nie była katedra świętego Piotra, tylko chybotliwa łódka rybaka Szymona, której Jezus nauczał tłumy. I jeszcze to Twoje spojrzenie. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Papież Franciszek w jednym z wywiadów mówi o sobie z wielką prostotą. Zresztą, kiedy on nie mówi z wielką prostotą? No, ale o sobie powiedział tak. Tak, można chyba o mnie powiedzieć, że mam trochę sprytu i potrafię się odnaleźć w różnych sytuacjach. A jednocześnie jestem trochę naiwny. Gdzieś w głębi duszy czuję jednak, że prawdę o mnie najlepiej wyraża zdanie. Jestem grzesznikiem, na którego spojrzał Pan. Po chwili powtarza. Jestem tym, na którego spojrzał Pan. Zawsze uważałem, że słowa mojego biskupiego zawołania miserando adque eligendo spojrzał z miłosierdziem odnoszą się w szczególny sposób do mnie. Te słowa wypowiedziałem, gdy zapytano mnie, czy przyjmuję wybór na papieża. Peccator sum. Accepto. Jestem grzesznikiem. Przyjmuję. Decyduję się na niemożliwe. Moi kochani, tak też zaczyna się historia niezwykłej przyjaźni między Bogiem a człowiekiem, pomiędzy Synem Bożym o imieniu Jezus Nazaretu, a człowiekiem, który nazywał się Szymon, a potem Kefa, Petros, Piotr, czyli skała. Wiemy, jak kończy się ta scena. Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Współpracować z łaską, zdecydować się na niemożliwe, to nie znaczy, że w tym momencie wszystkie lęki pójdą... Nie. Zostań, dopiero wtedy sobie uświadomił, co myśmy narobili. Jak wyciągnęli te łodzie, co myśmy narobili? Wszyscy, no ryb żeśmy nałowili. Nie o to chodzi. Co myśmy narobili? Wtedy się przeląkł. Ty wiesz, kto to jest? Padł na kolana przed Jezusem. Dopiero wtedy wszyscy tam zajęci byli tym. On padł na kolana. Wtedy do niego dotarło. Jak człowiek naprawdę współpracuje z łaską, to go nieraz prąd porazi. Znaczy, spokojnie, nie ten 220 czy więcej, tylko nieraz prąd przejdzie ci po kręgosłupie. Boże, co ja wyrabiam? Bądź wola Twoja. Co ja robię? To chyba nie po mojemu. Tak wiele się jeszcze wydarzy. I głębokie wyznanie Piotra, Ty jesteś Mesjasz. Za chwilę ostre słowa Jezusa, zejdź mi z oczu szatanie. Góra Tabor, dom Jaira, Betania z Łazarzem, Martą, Marią, wskrzeszenia, uzdrowienia, egzorcyzmy, potem wieczernik, ogród oliwny, trzykrotne zaparcie się mistrza, wreszcie Golgota, pusty grób, a potem znów staną nad tym samym jeziorem Genezaret i znów będzie spojrzenie w oczy. I Piotr usłyszy, czy miłujesz mnie więcej? Czy kochasz? Czy kochasz? A na końcu tej ostatniej zapisanej w Ewangelii rozmowy Jezusa z Piotrem apostoł usłyszy, pójdź za mną. Kto współpracuje z łaską, ten nie jeden raz doświadczy powołania w powołaniu. Powołania w powołaniu. To nasze powszechne powołanie do życia, nasze w Kościele powołanie do świętości, to, że wszyscy jesteśmy powołani do miłości. Nie ma ludzi niepowołanych do miłości. Wszyscy jesteśmy powołani do miłości. I wtedy odnajdziesz to powołanie w powołaniu. Wtedy się nie rozminiesz ani z sobą, ani z Chrystusem. I apostoł to usłyszał, tak jak na początku ich znajomości, bo w Jezusie nic się nie zmieniło, ale Szymon był już Piotrem, był innym, nowym człowiekiem. Między innymi wspólnota przyczynia się do tego, że człowiek w jedności z Jezusem staje się nowym człowiekiem. Myślę inaczej, patrzę inaczej, chodzę inaczej. To nie chodzi o to, że dostosowuję się do jakichś konwenansów, ale właśnie uczę się tej kultury nieba, tego Bożego savoir-vivre, którego szczytem jest nie protokół dyplomatyczny, tylko abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Jezus nie wymazał jego pamięci i całej burzliwej historii jego wiary, ale ją uzdrowił, żeby nie krwawiła. I własną krwią zmazał jego zdrady, niewierności i błądzenie. A Piotr, mimo że stał się nowym człowiekiem, pozostał sobą aż do bólu. Do końca pozostał sobą. Święty Jan Paweł II mówi, Duc in altum, wypłyń na głębie. Dzisiaj te słowa skierowane zostają do nas i wzywają nas, byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłość. Wspólnota to jest również miejsce, to jest ten instytut pamięci wiary. Cośmy razem przeżyli, ale równocześnie przeżycia każdego z nas są skarbcem wiary dla wszystkich. Całym sercem przeżywali teraźniejszość. Bez komentarzy. I ufnie otwierali się na przyszłość. Bo jeżeli jest jakaś przyszłość, to tylko w Chrystusie. Bo Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Wspólnota daje nam więc bardzo szeroki horyzont współpracy z łaską, ale punktem wyjścia, codziennie, osobiście, ukorzenia każdej decyzji, niech będzie osobista więź, przyjaźń z Chrystusem. Skoro w tej współpracy priorytetem jest pierwszeństwo Chrystusa i przez odniesienie do Niego pierwszeństwo życia wewnętrznego i świętości, no to na koniec niech wystarczą dwie myśli. Myśl pierwsza błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty. Znamy nie tylko ją, ale i tę myśl. Świętość nie jest luksusem zarezerwowanym dla nielicznych, jest zwykłym obowiązkiem dla mnie i dla ciebie. Wszyscy marzymy o tym, żeby żyć w normalnym kraju, żeby być otoczonym normalnymi sąsiadami i żeby poruszać się po normalnych drogach. Krótko mówiąc, żeby w ogóle było normalnie. A świętość to najpiękniejsza normalność, jaką może osiągnąć człowiek. Czego tu się bać? Normalności? Myśl druga. Święta Teresa od Jezusa z Awila, która w tym roku jakoś szczególnie jest obecna. I jej poezja. Znamy zwykle ten malutki wycineczek, który jest na końcu. Niech nic cię nie niepokoi. Niech nic cię nie przeraża. Wszystko mija. To tak w kontekście listopada? Wszystko mija. Bóg się nie zmienia. Cierpliwość osiąga wszystko. Uwaga, nie twoja. Boża cierpliwość. Benedykt XVI powiedział na progu pontyfikatu, nasza niecierpliwość niszczy ten świat, a Boża cierpliwość go zbawia. Cierpliwość osiąga wszystko. Temu, kto ma Boga, nie brakuje niczego. Bóg sam wystarcza. Solo Dios basta. No i basta. Bóg wystarczy.